Bracia i siostry, dziś kontynuujemy rozważanie pierwszego listu apostoła Piotra, pierwszy rozdział od wersetu 13. Dlatego uporządkujcie swe myśli jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci skończycie z zaspokojeniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak On, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, będziecie święci, gdyż ja jestem święty. On bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego. Pamiętajcie, za jaką cenę wykupiono was z marnej codzienności, która przeszła na was po ojcach. Tą ceną nie były rzeczy zniszczalne, srebro albo złoto, lecz droga krew Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, jednak został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was. Dzięki niemu wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą tak, że wasza wiara i nadzieja są w Bogu. A skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nieobłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem, serdecznie. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez Słowo Boga, żywe, nieprzemijające. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa. Wszelka jego chwała przypomina jej kwiat. Trawa usychła, kwiat opadł. Lecz słowo, które wypowiedział Pan, trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało wam ogłoszone. I zanim przejdę do tego podstawowego tematu, który od pewnego czasu usiłuję sygnalizować i zwracać naszą uwagę, że ten świat nie jest naszym domem, to w związku z tym, co przeczytałem, chcę przypomnieć pewne elementy, na które tu apostoł Piotr zwraca uwagę, przypominające, jaki styl życia powinniśmy prowadzić, zanim do tego kraju, do którego wejdziemy, dotrzemy. Spróbuję omówić je skrótowo, chociaż nie łapcie mnie potem za słowo, że miało być skrótowo. Uporządkujcie swe myśli. W innych tłumaczeniach mamy przepaszcie swoje myśli albo okiełzajcie umysły. Podobnie apostoł Paweł też mówi, nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. To uświadamia nam, że myśl odgrywa ogromną rolę, ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. To myśli decydują o naszej wartości, kim jesteśmy. Myśli kształtują nasze postępowanie. To, o czym myślę, decyduje, kim jestem. Jakże wielu ludzi, można zauważyć, nie zwraca uwagi na to, czym karmią swój umysł. A potem ich fantazje nakarmione myślami niewłaściwymi powodują niewłaściwe oczekiwania. Boże Słowo powiada więcej. Apostoł Jakub powiada, że umysł karmiony grzechem rodzi śmierć. Jakub powiada, źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Wszystkie cytaty, jakie podaję, są z tego najnowszego tłumaczenia i zauważcie, że troszeczkę inaczej one brzmią, co nie znaczy, że zmieniają sens, a dla mnie on jest jeszcze bardziej wyrazisty. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Czasami ludzie myślą sobie, no to jak mamy podporządkować nasze myśli, to co, mam dokonać zamachu na mój umysł? I oczywiste jest, że nie. To już jest, myślę, wymierający pogląd w środowisku ludzi wierzących. Dziś dziesiątki, setki ludzi wierzących mamy na bardzo dobrym poziomie intelektualnym, co wcale nie oznacza, że ten umysł im przeszkadza w tym, by byli wierzącymi, by byli wspaniałymi ludźmi wierzącymi, braćmi, siostrami w Chrystusie. Ludźmi, którzy pozwalają na prowadzenie swojego życia Duchowi Świętemu. To słowo tylko przypomina nam, że mamy się zmieniać, uporządkowawszy swój umysł. By tenże umysł właśnie nie stał na przeszkodzie temu, by wierzyć Bogu. Nie tylko w Boga, ale by Bogu wierzyć. Wiecie doskonale, że można zmienić sposób życia czasami, ale nie zmieniając swojego sposobu myślenia, bo to tak będzie pasowało na zewnątrz, ale wewnątrz nie mam przekonań do tego, jak postępuję. A więc to jest ta zachęta apostoła Piotra. Zmieńmy swój sposób myślenia. Wierzę, że tak jest, ale to jest ku przypomnieniu, jakimi mamy być, zanim dotrzemy do tego miejsca, o którym dziś też będę chciał wspominać. Kolejne takie zachęcenie brzmi, jako ludzie trzeźwi. W tym miejscu chodzi o pewną równowagę człowieka. Równowagę, która wie, w co wierzy, w kogo wierzę, komu wierzę. To jest synonim pewnej czujności, gotowości, właściwego stanu duchowego. Ten stan duchowy pozwala mi w tej mojej trzeźwości oczekiwać na powrót Pana. Właśnie będąc trzeźwym duchowo, nie jestem oszołomem, który czeka na coś, co inni tam bardzo duchowi ludzie wymyślili. Wiem o tym, bo uczy mnie tego Boże Słowo. To nowe tłumaczenie powiada też, wasz przeciwnik jest czujny i poluje na łup. Bądźmy zatem ludźmi trzeźwymi. Diabeł poluje na łup, a tym łupem my jesteśmy. Ludzie wierzący, bo ci, których on ma, on nie musi nawet wiele wysiłków to wkładać, by byli jego. Ale tam, gdzie są trzeźwo myślący, wierzący ludzie, on ma wiele pracy. Wielokrotnie też już z tego miejsca tu mówiliśmy o nadziei, a zatem tylko kilka sygnalnych zdań. Bo to słowo powiada, jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce. Warto tu przypomnieć to, że nadzieja nie jest matką głupich. To ktoś głupi rzekł takie coś. Ale naprawdę nadzieja jest przypisana ludziom wierzącym. Tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Życie ma sens, dlatego że mamy nadzieję. Wiemy, co je wieńczy. Jakie jest zakończenie tego życia. Wiemy, że oczekuje nas Królestwo Boże. Wieczna chwała. Powtórne przyjście Chrystusa. To jest naszą nadzieją. Nie rozwijam tematu, bo to jest bardzo obszerny, ale wielokrotnie tu przez braci kaznodziei był już poruszany. Dzięki niemu, 21 wiersz powiata, wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, tak, że wasza wiara i nadzieja są w Bogu. I dziękujemy Panu Bogu za to, że my tę podstawową nadzieję mamy ulokowaną w naszym Bogu. A potem czytamy, wzorem posłusznych dzieci skończycie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Bóg oczekuje od nas, to znamy ze Starego Testamentu, bardziej posłuszeństwa niż ofiary. I wzorem dzieci, jako dzieci Boże, ufamy naszemu Ojcu. Ufamy, że rodzice wiedzą najlepiej, co dla dzieci jest dobre, najlepsze. Dzieciom czasami się wydaje, że rodzice im coś, czegoś zabraniają, że nie pozwalają, że ograniczają, ale naprawdę rodzice znacznie lepiej wiedzą niż dziecko, które jeszcze nie ma doświadczeń życiowych. Ale my też jako dzieci Boga ufamy Mu, czytając Boże Słowo, że On wie, co mamy robić, jak postępować, że jako posłuszni mamy dać odpór rzeczom złym, a więc grzechowi przede wszystkim. I to Boże wybranie nas ustawia tę naszą przyszłość, nasz styl życia. To wybranie Boga nas jako dzieci powoduje, że odczuwamy odpowiedzialność. Jako posłuszni odczuwamy odpowiedzialność za życie i za to, by nie mieć złych pragnień. I Piotr powiada, to było w okresie waszej nieświadomości. Tak, żyliśmy w grzechu. Jako ludzie, którzy nie znali Chrystusa, tak postępowaliśmy. Ale to jest już nasza przeszłość. To była nasza nieświadomość i dziękujemy Bogu, że ta świadomość zmieniła się i możemy postępować zgodnie z tym, jak Pan tego oczekuje. Skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. To oznacza, miejcie właściwe pragnienia. Tenże Jakub, którego już wspominałem, powiada, gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Owoc był godny pożądania w ogrodzie Eden. Ten owoc, którego nie wolno było ruszyć, był godny pożądania. Pożądliwość Achaba doprowadziła do tego, że zginął, poniósł śmierć Nabot. Pożądanie rodzi śmierć. Pożar lasu. W zarodku, jeśli jest zlokalizowany, to właściwie jeden człowiek może ugasić. Ale jeśli tego się nie dostrzeże, jeśli tego zarodka się nie zniszczy, to kilkanaście czasami zastępów straży pożarnych nie jest w stanie opanować pożaru lasu. Tak jest z naszym życiem. Gdy pozwalamy, czasami potem to się wymyka już spod kontroli i nie jesteśmy w stanie panować nad tym. A więc miejmy dobre pragnienia. Bądźcie za przykładem świętego świętymi. Wierzącym ludziom tu chyba nie potrzeba nawet wiele mówić. Bądźcie święci. To również temat, który często przewija się w zwiastowaniu. Motywem tej naszej świętości jest powód. Bóg jest święty, Bóg jest Ojcem i sędzią i za naszą świętość została zapłacona najwyższa cena. Życie Jezusa Chrystusa, a Piotr powiada, cenna krew Jezusa Chrystusa. I on powiada, pamiętajcie, za jaką cenę wykupiono was. A potem przypomina, jako ludzie świadomi odpowiedzialności. A odpowiedzialność nie oznacza lęku, strachu. My nie jesteśmy ludźmi, którzy boją się Boga. Mają strach przed Nim. Mamy respekt, tak, ale nie jest to podyktowane strachem. My przychodzimy do Niego nawet w najtrudniejszych chwilach, nawet gdy przyjdzie grzech, upadek w naszym życiu, no przychodzimy do Niego. Bo wiemy, jaka jest odpowiedzialność. Jeśli tego nie uporządkujemy, stracimy nasze życie. Stracimy Królestwo Boże. Nie wierzymy w Boga z powodu lęku przed wieczną karą, przed potępieniem, ale wierzymy w Boga z powodu okazanej nam miłości. A skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, prawda to kolejny element tego poprawnego chrześcijańskiego życia. Diabeł uczynił prawdę taką formą ataków na ludzi wierzących, by kwestionować prawdę. A czy na pewno to jest prawda? On to zaczął w ogrodzie Eden. Czy na pewno Bóg powiedział? Posłuszeństwo prawdzie decyduje o tym, jak wygląda nasze życie. Paweł apostoł powiada również, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. A więc zawieszenie gdzieś prawdy na jakimś kołku nie oznacza, że nadal jesteśmy prawi. Jeśli odrzucimy prawdę, to dawno straciliśmy autorytet Boży w swoim życiu, to możemy się czuć jak dezerterzy, którzy pozostawili Bożą prawdę gdzieś na boku i nie są posłuszni Chrystusowi. A później zamyka to Piotr taką klamrą. A skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nieobłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem, serdecznie. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni. O miłości chrześcijańskiej myślę, że już wygłoszono tysiące kazań, wylano morze słów. I apostoł Piotr nie daje nam detali, jak praktycznie okazywać tę miłość. On tylko podkreśla, że są dwa ważne elementy: czyste serce i serdeczność. Miłość to cnota, której nie tylko można się nauczyć, a raczej się nie można nauczyć. Powoduje to wewnętrzne odrodzenie. I ta miłość, dopóki jest intencją, nie działa. A więc to są te elementy, które przypomniał nam Piotr, mówiąc, jakie mamy prowadzić życie, zdążając do wieczności. Bo ta ziemia nie jest domem mym. Życie na ziemi jest tymczasowe. Doszukuję się tej informacji o tym życiu tam w wieczności w 20 wersecie. Był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, jednak został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was. Jeśli czytamy Boże Słowo, to się dowiadujemy, że czas ostateczny zaczął się w chwili, gdy się narodził Jezus Chrystus. My żyjemy cały czas od narodzenia się Jezusa Chrystusa w czasach ostatecznych. To nie jest tak, że my tylko czekamy na czasy ostateczne, no nie wiem od jakiego momentu by trzeba było je zacząć liczyć, bo nie od momentu, kiedy przyjdzie powtórnie Jezus Chrystus. To już będzie zamknięcie czasów ostatecznych. Żyjemy cały czas od narodzenia aż do Jego powtórnego przyjścia w czasach ostatecznych. I one mają wpływać na nasze życie, kształtować nas, życie z Bogiem, życie w tym Słowie, które nam pozostawił, sprawia, że żyjąc w czasie ostatecznym, postępujemy godnie. Ta myśl o czasie ostatecznym niektórych może, ja wiem, wprowadzać w jakieś zakłopotanie, może nawet w depresję. Mówienie o czasie ostatecznym, o tym, że jest inne miejsce, do którego podążamy, jest zachętą, którą Bóg skierował do nas. To nie jest straszenie, ale przygotowywanie nas do spotkania z tym, którego kochamy, którego miłujemy, ale go osobiście nie mieliśmy okazji widzieć tak cieleśnie. W sensie duchowym mamy społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Bóg porównuje nasze życie tu na ziemi do życia w obcym kraju. Bo tu nie jest nasz trwały dom. To nie jest końcowy cel. My tylko tu przychodzimy. Jesteśmy przejazdem. Chrześcijanie to imigranci, którzy wylądowali na ziemi, mają przeżyć krótki okres czasu i podążać do życia, które nie będzie miało zakończenia. Życia, które będzie trwać wiecznie. Bo tam jest nasz dom. Ziemia nie jest naszym ostatecznym domem. I dlatego, że nie jest ostatecznym domem, doświadczamy różnych trudności, smutku, czasem odrzucenia, różne doświadczenia nas dotykają. Mimo wielu też szczęśliwych chwil, które tu przeżywamy, nie da się tego porównać, co oczekuje nas w wieczności. Nie da się tego porównać z tymi szczęśliwymi nawet chwilami tu na ziemi. Bo to, co w wieczności będziemy przeżywać, jest nieporównywalne z tym, co tutaj mamy. Apostoł Paweł powiada w liście do Filipian: tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Jeśli myślimy o życiu jako tymczasowym okresie pobytu, jako tymczasowym zadaniu tu na ziemi, to doprowadzi nasze życie do wartości, które się liczą przed Bogiem. Wtedy wartości te wieczne stają się priorytetem. Wpływają na podejmowanie decyzji. Podejmujemy jako ludzie wierzący z powodu Jezusa Chrystusa, z powodu tego, że chcemy znaleźć się w Królestwie Bożym, decyzje, które nie przeszkodzą temu, byśmy tam dotarli. Przynajmniej ja tak to oceniam w swoim życiu. Moje decyzje nie są podyktowane tym, co ja tu na ziemi osiągnę, ale są podyktowane tym, co osiągnę tam, w mojej ojczyźnie, do której podążam. C.S. Lewis spostrzegł, mówiąc, że to wszystko nie jest wieczne, że jest wiecznie bezużyteczne, co na tej ziemi mamy. Dlatego w oczach Boga bohaterami nie są ludzie, którzy osiągają pomyślność tu na tej ziemi, sukces, ale ci, którzy traktują to życie jako tymczasowe zadanie, podążają, oczekując ojczyzny wiecznej. Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy. Jeśli jestem uczniem Jezusa Chrystusa, moje prawdziwe obywatelstwo jest w niebie. A obywatelstwo ma wielkie znaczenie w niebie i na ziemi. Obywatelstwo apostoła Pawła, ponieważ był obywatelem rzymskim, miało ogromne znaczenie w kilku sytuacjach dla jego życia. Ponieważ z tego obywatelstwa przysługiwały mu prawa obywatela rzymskiego. Kiedy go pobili, a potem przyszli wypuścić, powiedział: no. Mnie, obywatela rzymskiego, bez sądu żeście złoili, to niech teraz przyjdą ci, którzy to zrobili bezprawnie, i mnie przeproszą. Blady strach padł. Obywatelstwo nieba definiuje nasz kraj i wiedzę o nim. Ludzie często mają wypaczony obraz wieczności, nieba. Ten obraz jest kształtowany, zauważyłem, przez filmy i reżyserów filmowych. Bardzo często, gdy już chcą coś religijnego przekazać, to taki motyw się pojawia. Wiecie, człowiek ginie w jakimś dziwacznym wypadku, a nad nim pojawia się facet w białym garniturze i powiada: no, jeszcze nie umrzesz, jeszcze wrócisz, jeszcze masz zadanie do wykonania. A potem tam znajdziesz się w tej dobrej wieczności. Ale to jest fałszywy obraz. Tak nie jest, tak Biblia nie uczy. Tak nie jest i nie będzie. Książki kształtują również ten sam pogląd. O spotkaniach z aniołami wysyłającymi grzesznika jeszcze z dobroczynną misją na ziemię, a potem on wróci i już będzie w tej dobrej wieczności. Dla niektórych niebo to stan symboliczny tylko. Ale ja wierzę, że jest to fizyczne miejsce. Powrót Jezusa jest związany z fizycznym miejscem, gdzie On teraz mieszka. W objawieniu 4 rozdział i wiersz 1 jest powiedziane tak. Następnie patrzę, niebo, w niebie otwarte drzwi, a głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił, wstąp tutaj, pokażę ci to, co musi stać się potem. Kiedy ten kraj nasz opuścimy, bo nie jest naszym miejscem, to wejdziemy do miejsca fizycznego. To nie będzie miejsce tylko duchowe. Wierzę, że niebo, Królestwo Boże jest miejscem fizycznym. Na razie jesteśmy tu, będąc na ziemi. Jeśli człowiek nie uporządkuje swojego życia przed Bogiem, a więc jeśli nie nawróci się, jest przypisany do Królestwa Ciemności. Ale gdy się nawróci, gdy zmieni swoje życie, to jest przypisany do miejsca, które się nazywa niebem. Jak się stać obywatelem tego nieba? Jak się stać obywatelem ziemi? Obywatelem państwa, w którym będziemy mieszkać? No najprostsza rzecz, którą znamy, to jest ta, że urodziliśmy się w danym kraju i mamy obywatelstwo. Urodziłem się w Polsce i jestem obywatelem Polski. A jaki jest inny jeszcze sposób, by stać się obywatelem Polski? Drugi sposób to naturalizacja. Przyjęcie obywatelstwa danego kraju. Ale wtedy trzeba spełnić pewne warunki. Osoba, która chce się stać obywatelem kraju, przyjąć obywatelstwo danego kraju, to bardzo często są pewne wymogi postawione. Taka osoba najczęściej jest w przepisach krajów. Musi mieć ukończone 18 lat. Musi mieszkać co najmniej 5 lat. Znać konstytucję. Znać historię kraju. Znać język, kulturę. No i szereg jeszcze innych warunków. By stać się obywatelem nieba. Pierwszy sposób, najważniejszy, nawrócić się. Spotkać Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. To jest podobny proces, tylko ten proces do nieba nie ma ograniczenia takiego jak wiek. Nie ogranicza naszej rezydencji, że ileś lat tam musimy pobyć w kościele, a potem, no jak się uda, bo byłeś dosyć długo członkiem danej społeczności, no to zarobiłeś. Nie. Wiek, czas nie obejmuje. Każdy. Dlatego Jezus Chrystus do Nikodema powiedział takie znaczące słowa. Znamy je, przypomnę tylko, z 3 rozdziału Ewangelii Jana. Kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Kto nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A potem w 5 rozdziale jeszcze powtarza to. Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Oto sposób, jak stać się obywatelem nieba. Tego miejsca, do którego podążamy. Czy jest sens poświęcać tyle uwagi obywatelstwu nieba i oczekiwaniu na nie? Skoro jakoś na tej ziemi to życie się toczy, jakoś dajemy sobie tu radę, to co sobie zawracać głowę niebem, przyszłością, jak to wszystko, jak w 2 liście apostoł Piotr cytuje niektórych ludzi, powiadają, jak od początku było, tak wszystko trwa. No, ja bym powiedział, że są to ludzie, którzy mają problem krótkowzroczności, powinni udać się do duchowego okulisty. Słowo Boże i ten fragment, który czytałem listu Piotra, powiada, że nie możemy być ludźmi nieświadomymi. Zmiany nadejdą. I Piotr zadaje pytanie, jacy mamy być wobec tych zmian, by wejść do wiecznej ojczyzny. Przypomina, nie bądźmy nieświadomi śmierci. On powiada nam w tych końcowych wersetach, że życie jest jak kwiat polny, jak trawa, szybko mija. Jest tymczasowość tego życia tu na ziemi. Nie bądźmy nieświadomi zmartwychwstania. Będzie dzień. Nawet jeśli odejdziemy z tej ziemi poprzez śmierć, zanim Chrystus przyjdzie, to bądźmy świadomi tego i jesteśmy świadomi. Ja wam tylko przypominam oczywiste rzeczy, które znacie jako ludzie wierzący, że zmartwychwstaniemy, że będzie taka chwila zmartwychwstania dla wszystkich ludzi. I mamy być świadomi powrotu Chrystusa. To, co mnie zainspirowało do mówienia o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, że nawet ludzie wierzący, chrześcijanie, tak rzadko o tym mówią, tak rzadko się tym zajmują. Zajmują się wieloma innymi sprawami, jakby one były najważniejsze, a one i tak zostaną tu na ziemi w chwili naszego odejścia. Czy nawet gdyby przyszło pochwycenie Chrystusa, to wszystko, co my tutaj zmanipulujemy poprzez nasze życie, zostanie. Musimy być świadomi powrotu Jezusa Chrystusa. Billy Graham powiada, jedną z najlepszych dróg, by pozbyć się zniechęcenia i zapamiętać, że Chrystus powróci, najwspanialszą prawdą jest poselstwo o zbawieniu i drugim przyjściu Jezusa Chrystusa. Kiedy spoglądamy wokoło i widzimy pesymizm, zniechęcenie, frustrację, powinniśmy pamiętać, że Biblia jest jedyną, która przewiduje przyszłość. Biblia jest dużo nowocześniejsza niż jutrzejsza gazeta. I zgadzam się z nim. To Biblia najlepiej przewiduje moją przyszłość. Ja nie muszę sięgać do żadnych wróżb Nostradamusa albo jeszcze jakichś innych ludzi. Ja wiem, co w Biblii jest napisane, gdy ją czytam, gdy się w nią wgłębiam. A więc nie możemy jako ludzie wierzący być nieświadomi tego faktu, że pewnego dnia Chrystus powróci i będziemy mogli zaśpiewać tę pieśń. Ten świat nie jest domem mym. Ale zdaje się, że to tak się odbędzie szybko, jak Słowo Boże powiada, jak mrugnięcie okiem, że nie zdążę tej piosenki zaśpiewać chyba i znajdę się w nowym miejscu. Niektórzy chrześcijanie powiadają, chcę dostać się do nieba, chcę być w niebie, ale po co to tak zaraz wyróżniać się, akcentować, tak wychylać się? Tak w tym środowisku, w którym żyję, zlać się z tym tłem. Chcę nieba, ale bez afiszowania. Wtedy Bóg może powiedzieć, przepraszam, ale umowa jest całościowa. Nie możesz dostać się do nieba beze mnie. Jeśli chcesz się dostać do nieba, musisz mieć mnie w centrum swego życia. I apostoł Piotr to przypomina. Bez świętości nikt nie będzie oglądał Pana. Chrześcijanie czasem obserwują symptomy powrotu Chrystusa, ale nie oczekują Jego powrotu. To, co mnie zmroziło, gdy zacząłem się nad tym zastanawiać. Lubimy oglądać symptomy, o nich mówić i umiemy nawet wymienić, posiłkując się 24 rozdziałem Ewangelii Mateusza. Takie, takie znaki obserwujemy. Ale nie, my nie oczekujemy tego powrotu. A po co? My już jesteśmy tu urządzeni, przygotowani na 1000 lat jeszcze. Jest różnica między czekaniem a patrzeniem. W dziejach apostolskich czytamy, uczniowie znaleźli się w takiej dziwnej sytuacji. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni, ubrani byli w białe szaty. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Nie mamy stać i patrzeć tylko na znaki i symptomy, ale mamy w codziennym funkcjonowaniu chrześcijańskim oczekiwać przyjścia Pana. Biblia daje nam piękny obraz przyszłości. I tym pięknym obrazem przyszłości dla chrześcijanina są dwa wydarzenia: zmartwychwstanie i powrót Jezusa Chrystusa. Skąd to możemy wiedzieć? Możemy wiedzieć, czytając Biblię. Gdy czytam Biblię dziś, wiem, co będzie jutro. W sensie jutro w cudzysłowie. Nie powiem wam, jak mnie zapytacie, co jutro będzie. To nie ten film, który przynosił ktoś człowiekowi gazetę i on już wiedział o wcześniejszych wydarzeniach dzień wcześniej. To nie tak działa. Ale mamy być przygotowani. W starożytnej Grecji, wiecie, że były igrzyska olimpijskie. Były różne dyscypliny i był jeden bieg, który był inny od wszystkich. W tym biegu nie liczyło się, kto wygra, tylko kto dotrze do mety. A trzeba było biec z zapaloną lampą. I każdy, który dotarł na metę z zapaloną lampą, która mu nie zgasła, był zwycięzcą. I myślę, że tak to wygląda w Kościele, w służbie dla Chrystusa. Nie tyle w Kościele nawet, ale w tym biegu za Chrystusem. Bieg z zapaloną lampą wiary. Na czym się skupiamy? Na dobrych rzeczach czy na najlepszych? Warto to brać pod uwagę. W pewnej gazecie ukazał się bardzo dziwny nekrolog. Brzmiał mniej więcej tak. Mył zęby dwa razy dziennie. Lekarz dwa razy w roku poddawał go dokładnym badaniom. Gdy padał deszcz, nosił nieprzemakalny płaszcz. Pilnował diety z przewagą świeżych owoców i warzyw. Uprawiał sport, sypiał co najmniej 8 godzin. Nigdy nie palił, nie pił, nie stracił panowania nad sobą. Był przygotowany, by żyć 100 lat. Miał opinię 18 specjalistów o swoim zdrowiu. Opinię 4 instytutów zdrowia, 6 producentów, profesorów dobrej żywności. Pogrzeb odbędzie się w środę. Miał tylko 63 lata. Zapamiętał wszystko, oprócz jednej najważniejszej rzeczy. Zapomniał, że jest śmiertelny. Dziwny nekrolog. Ale czasami tak się możemy zachować. Zrobić wszystko wokół, zapominając, że i tak zdążamy do wieczności. Małżeństwo położyło się spać. Gdzieś w środku nocy usłyszeli, jak zegar bije. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 w nocy. Nie kończy. W końcu żona do męża mówi, no to która właściwie jest godzina? A mąż odpowiedział, nie wiem, ale to jest później niż kiedykolwiek było wcześniej. Bracia i siostry, jest później niż kiedykolwiek było wcześniej. Warto to przełożyć na tę naszą rzeczywistość duchową. Musimy jako ludzie wierzący, pielgrzymi, przechodzący przez to życie do następnego życia, pamiętać, że czas upływa i jest dużo później niż było wcześniej. To życie nasze tu spędzone przed Bogiem określi nasze obywatelstwo nieba. Nie należymy do tego świata. Jesteśmy jak Abraham, który szedł do ziemi obiecanej, nie wiedząc nawet dokładnie, kiedy do niej dotrze. Nie miał nawet mapy. Słuchał tylko Boga. Zatrzymaj się albo rusz. 14 razy musiał się zatrzymać i budować ołtarz Panu i wyruszał dalej. My nie jesteśmy tu, by pozostać. Ten świat nie jest domem mym. Zawsze gotowi, by pójść do domu Ojca. Wszystko, co robimy, powinno być skupione na tym, że jesteśmy w podróży. I jeszcze raz, C.S. Lewis. Jeśli mam pragnienie, którego żadne doświadczenie w tym świecie nie może zaspokoić, Prawdopodobnie zostałem przeniesiony do innego świata. Tylko tam zostaną zaspokojone wszystkie nasze pragnienia. Ten świat nie może przynieść nam pełnego spełnienia, ponieważ zostaliśmy tak zaprojektowani, by być spełnionymi w nowym świecie, w świecie, który Bóg przygotował dla nas w Jezusie Chrystusie. A więc szukajmy czegoś więcej niż ten świat może nam zaoferować. A gdy mamy to, co zaoferował Bóg, to nie tylko nasze życie będzie spełnione tu, na tej ziemi, ale też znajdziemy życie, które mieć winniśmy. Życie, które ma sens, życie przed Bogiem. Bo ten świat nie jest domem mym. Amen.